Chci vás tady co nejsrdečněji přivítat na tom dnešním místě, že jsme se tak sešli znovu u Božího slova. Vítám mezi námi hosty z Karviné s bratrem pastorem Vitoldem Štrumfem, a který nám taky poslouží slovem. Vítám i hosty z Kanady, ale ne z té americké, jenom tady z té Třinecké, kteří přišli se také na nás podívat se svými dětmi. Dnešní téma je takové zvláštní, je to o našem chtění. A to, co bude všechno s tím souviset, to uslyšíme od bratří, kteří nám budou sloužit slovem. Chceme i pro tu dnešní chvíli si vyprosit požehnání, prosím, abychom povstali, a prosím o několik modlitev. Královské 21. kapitole od 1. po 20. verš, prosím, Irenku Kokotku.
První královská 21. kapitola 1 až 20. Později došlo k následující události. Palác zamořského krále Achaba v Izraelu sousedil s vinicí jistého Nábota izraelského. Achab Nábota přemlouval. Dej mi svou vinici, udělám si z ní zelinářskou zahradu, vždyť sousedí s mým palácem. Dám ti místo ní jinou vinici, lepší, anebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře. Nábot ale Achabovi odpověděl: Hospodin mě chraň, nemůžu ti dát své otcovské dědictví. Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot izraelsky řekl: Své otcovské dědictví ti nedám. Lehl si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla jeho žena Jezábel, ptala se ho: Cože jsi tak mrzutý, ani jsi nic nesnědl? Vypravil jí tedy: Ale mluvil jsem s Nábotem izraelským, říká mu, prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám ti za ní jinou, jenže on na to tu vinici ti nedám. Jeho žena Jezábel mu řekla: No tak, jsi přece král Izraele, vstaň, něco sněz a rozvesel se. Já ti tu vinici Nábota izraelského obstarám. Potom napsala dopisy Achabovým jménem, zapečetila jeho pečeti a rozeslala je stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech psala: Vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu, naproti němu posaďte nějaké dva ničemi, ať dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti. Stařešinové a urození muži z města, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim Jezábel nařídila v dopisech, které jim poslala. Vyhlásili půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva ničemové, posadili se naproti němu a veřejně Nábota obvinili. Nábot zlořečil Bohu i králi. Vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k smrti. Potom poslali Jezábel zprávu. Nábot byl ukamenován a je mrtev. Jakmile Jezábel slyšela, že Nábot byl ukamenován a je mrtev, řekla Achabovi: Vstávej, tu vinici Nábota izraelského, kterou ti odmítal prodat, už můžeš zabrat. Nábot není naživu, zemřel. Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici Nábota izraelského zabrat. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: Vstaň, jdi do zamoří vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle, je na vinici, kterou přišel zabrat. Řekni mu, toto praví Hospodin, vraždil si a teď ještě zabíráš? A dodej Toto praví Hospodin. Tam, kde psi chleptali krev Nábotovu, budou chleptat i tvou. Tak si mě našel, můj nepříteli, oslovil Echab Eliáše.
Je to velice známý text, který známe dlouhá léta. A je tady projevený rozmar toho vladaře. Něco se mu zalíbilo a on to musí prostě mít a je z toho rozmrzelý, že to nemůže dostat, nebo že to nemůže koupit, nebo to nemůže vyměnit. A tak je z toho celý rozmrzelý a ta manželka udělá všechno pro to, aby to mohl vzít právě ten její muž, když potom tak toužil. Často i my po něčem toužíme, často chceme něco, co nemusíme mít nebo co nepotřebujeme. Já si vzpomínám na své mládí, když ještě tady byly tuzexy a kdy rifle nebyly normálně v obchodech, tak jak jsou dneska skoro všude. A když rifle přišly do tuzexu, tak se staly fronty, protože zrovna přišly superky a ty každý chtěl mít. A nebylo to tak jednoduché, protože ještě člověk musel mít bony, aby tam mohl v tom tuzexu nakupovat. Pro vás mladé lidi to je možná něco jako nepředstavitelného, že o něčem takovém se tady, nebo že něco takového se tady v naší zemi dělo, ale bylo to tak. A někdy to je tak, že když člověk po něčem touží a dostane to prostě nějak po lehku, tak si toho ani moc neváží, těch věcí. A vím, že právě s těma riflema to bylo takové, že, jak už jsem řekl, bylo třeba nejprve mít peníze na to, aby si člověk koupil ty bony a potom vystat tu frontu a když náhodou přišla ještě řada na něho, že byli, tak si mohl tu věc koupit. Tak ta cesta byla velice dlouhá. Našetřit na ty bony, koupit je, obstat tu frontu, tak potom jsem si velice těch kalhot vážil, že můžu mít taky takové rifle, jak mají někteří jiní. Ale to je taková jenom všední věc, obyčejná, ale často toužíme i po věcech, které mít nemusíme, nebo bychom ani neměli mít. Takže o tom dneska budeme tady slyšet víc. Bude vlastně celá ta chvíle o tom chtění sloužit. Ještě taky bych se chtěl přidat, už většina z vás to ví, ale rozšířil řady dědečku jeden náš bratr a chceme mu popřát i z tohoto místa. Bratr Peťa Tomeček se stal takovým polovičním dědečkem, protože se jim narodila vnučka Anetce, je to Marketka, tak se z toho radujeme, přejeme jim jako rodině boží požehnání, moudrost i pro výchovu i Liliance jako tetě, aby to taky všichni tam zvládali.
Tak, hezké odpoledne, bratři a sestry. Mou milou povinností je s vámi společně se zamyslet nad možná takovými hodně osobními otázkami. A ty otázky zní, po čem toužíš? Co chceš mít? A zda se vaše tužby líbí Bohu? Když jsem tohle téma dostal, tak jsem si okamžitě vzpomněl na svoji práci, protože všechno to, o čem teď budu mluvit, tak většinou se stavím do pozice toho, který ty otázky pokládá, než který by na ty otázky si sám měl odpovědět. A možná i společně s vámi zkusím z takové té obecnější roviny ukázat to, jak člověk možná nahlíží na to, co v životě chce nebo nechce, co by měl chtít, anebo naopak neměl chtít. A dost často se svými klienty řeším otázku toho, co by v životě chtěli dosáhnout, co by chtěli si splnit, co by si chtěli pořídit, co chcou v životě nějak dokázat. A nejnázornější věci, jak tohle říct nebo ukázat v průběhu života člověka, je právě tahle osa, která znázorňuje nějaký časový průběh života člověka. Dejme tomu, že v tomhle okamžiku se nacházíme někde na počátku toho, kdy člověk začne uvažovat nějak dobrovolně o tom, co by chtěl v životě učinit, nebo co by chtěl nějak zvládnout a čeho dosáhnout. A dost často zaznívají odpovědi, které jsou takovéto. Nějaká první velká dovolena. Další jsou spíše movitější věci, jako je auto, nová elektronika, nový dům. Dále zaznívají věci jako mít vlastní rodinu, děti, vychovat je dobře, dát jim možnost vystudovat vysokou školu. Těch věcí v průběhu toho života je velká hromada. Nebudu je všechny vypisovat, nicméně znázorňuji je, dejme tomu, tady tyhle body. A teď otázka zní, které z těchto věcí jsou opravdu pro nás důležité a které z nich jsou z Boží vůli. Zda opravdu všechno to, co si v průběhu života chceme splnit, je natolik důležité, že tomu budeme věnovat svou energii, svůj čas a všechno to, co v životě nějak se nám dostane do ruky, tak budeme směřovat k těmto věcem. A kdybych to měl otočit na materiální věc, tak dost často se ptám, představte si dvě situace. Máte možnost si ty věci pořídit dneska a nějakým způsobem se zadlužit. Na druhou stranu máte možnost si na tu danou věc počkat, naspořit a potom si ji koupit. Tady v tomhle vidím ten obraz toho, kdy člověk nehledá Boží vůli, anebo ji naopak hledá. V okamžiku, kdy předkládám všechny své touhy nebo všechno to, co chci v životě nějak dosáhnout Bohu, tak jsem spíše ten člověk toho, kdy si šetřím a danou věc si pořídím a potom svým způsobem vím, že je to opravdu to, co Bůh nějak chtěl do mého života vložit. A ne vždycky tomu takhle je. A co nám může být nějakou oporou nebo takovým pomocníkem v tomhle, je opravdu dát všem těm rozhodnutím tomu, jestli tu danou věc chci a to, po čem toužím, jestli je v Boží vůli, je čas. Většinou všechny nějaké uspěchané rozhodnutí nebývají zrovna ty správné. Člověk, když tomu věnuje dostatek času a opravdu hledá Boží vůli, tak dost často najde odpověď. Možná pár takových veršů pro pozbuzení nebo napomenutí. První z nich je napsaný v přísloví v 13. kapitole. Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života. Dost často nás trápí to, že na něco musíme dlouhou dobu čekat, ale v okamžiku, kdy pak toho docílíme, tak ta radost a to naplnění z toho je mnohem větší, než kdybychom si danou věc, nebo nemusí to být čistě materiální věc, ale dejme tomu třeba vzdělání nebo opravdu nějakou obecnou prestiž mezi lidma, tak když ji dosáhneme poměrně jednoduše, tak si toho nevážíme, stejně tak, jak jsme teď zazněli nebo zaslechli příklad s těmi riflemi. Dneska si opravdu toho oblečení nevážíme tak, jako tomu bylo třeba kdysi. Další verš je taky v přísloví, opět v 13. kapitole, ale je to verš 19., kde se píše toto. Když se naplní touha, je sladko v duši, kdežto hlupákům se hnusí odvrátit se od zlého. Takže opět upozornění na to, že ne všechny touhy jsou ty správné a měli bychom být v tomhle rozumní. Dalším veršem, už přečtu jenom 4, kde to je umístěno, tak to nebudu zmiňovat, spíš jenom, co je zde napsáno. Počátkem rozumností je nejupřímnější touha poučit se a péče o poučení, to je láska k ní. Dále v listu Petrovém můžeme přečíst tyto slova. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Další v listu Timoteovi, kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Opět touha k materiálním věcem, které převyšují ty duchovní. A poslední v žalmech, 38. Před sebou máš, panovníku, všechny moje tužby a můj nářek ti není utajen. Možná znova vám položím tyto otázky, na které si zkuste sami odpovědět ve svých srdcích. Po čem opravdu toužíte? Co chcete mít? A jsou vaše tužby ve shodě s Boží vůlí?
Z tego miejsca bardzo serdecznie chcę was wszystkich powitać wraz z bratem Milanem Matuszyńskim, z którym przyjechaliśmy do Karwiny, aby nie tylko się na was popatrzeć, ale z wami przeżyć tę godzinę biblijną, pierwszą w tym poście, w pierwszą niedzielę postu. Ja myślę, że ten dzisiejszy temat o tym, co ja chcę, o tej chciwości wpisuje się w temat całej niedzieli, bo dzisiaj od rana, jeśli byliście na nabożeństwie, tam był temat pokusy. Pan Jezus przeżywał sam wielkie kuszenie na pustyni. Czytaliśmy i ze Starego Testamentu, jak ta chciwość zaważyła, że ci pierwsi ludzie zerwali ten zakazany owoc, bo był miły dla oczu. I też Jakub mówi o tych próbach, dzisiejszy tekst z Jakuba, o tym, że jesteśmy wszyscy poddawani próbom w naszym życiu. A dobrze wiemy, że ta próba tego, co chce, tej pożądliwości, tej chciwości, myślę, że to jest jedna z największych prób, bo już od dziecka, dziecko już jak widzi reklamę, to mówi, chcę to, wszystko by chciało, wszystkie zabawki by chciało ze sklepu. Jak widzimy reklamy i my dorośli, mówimy, to byśmy chcieli. Ilu dorosłych się zadłużyło, wzięło wielkie pieniądze, a potem nie ma czym spłacać. Ta chciwość jest tak wielka. Niedawno mieszkam w Karwinie w bloku i rano patrzę, moja sąsiadka u drzwi tego bloku i stoi na drabinie i smaruje jakimś smarem piorunochron, gromoswot. I pytam się, Boże, co dzielate? A ona mówi, że złodziej w nocy po tym piorunochronie na pierwsze piętro wlazł do niej, ona nie ma balkonu i ukradł jej pradło, czyli bieliznę, pranie, które wisiało na zewnątrz, na tych kratkach za oknem. Naprawdę ludzie dzisiaj z tej chciwości nie mają już żadnych barier. Ukradną wszystko. Może tutaj jeszcze tego nie doświadczacie, ale w mieście cokolwiek da się ukraść, ukradną. Tak, żyjemy w takich czasach. Ta chciwość, ta pożądliwość jest tak wielka, że naprawdę ten temat jest aktualny i ważny w życiu każdego z nas. I moim zadaniem jest powrócić do tego tekstu, któryśmy rozważali, tą Achabowa toucha po Nabotowie winnicy. I mam nieco żyć to o dobrych touchach i o szpatnych touchach. Nie wiem, czyście czytali, bo tu w programach był pominięty 20 rozdział z pierwszej księgi królewskiej. Ja krótko powiem, dlaczego o tym powiem, bo Achab, ten król izraelski, w swoim życiu doświadczył działania Pana Boga. Kiedy Samarię obległy wojska aramejskie króla Ben-Hadada, wielkie wojska, i kiedy wydawało się, że już Achab jest stracony, wtedy zadziałał Pan Bóg, a Ben-Hadad, król Aramu, wysłał poselstwo do Achaba i zażądał od niego, aby mu oddał jego srebro, złoto, jego córki, jego synów. I Achab się na to zgodził, bo widział, jaka jest przewaga tego wojska aramejskiego. Ale Ben-Hadad, król Aramu, zażądał więcej, że pośle swoich starszych i z jego domu wybiorą to, co jest miłe dla oczu. Wszystko, co się podoba, wezmą. No i Achab powiedział, no to są niegodziwcy. Zgodziłem się oddać srebro, złoto, córki, synów, mało mu. Ale Pan Bóg posłał proroka i powiedział, że odniesie zwycięstwo nad tym królem aramejskim. I rzeczywiście małymi siłami zwyciężył. Ale to doświadczenie w niczym nie pomogło Achabowi. Miał się przygotowywać, bo ten król aramejski za rok powrócił i znowu stanął wokół głównego miasta i te siły jego były tak wielkie, a siły Achaba to były, jak tu jest powiedziane, dwa statka kóz względem no, takiej rzeszy wojska. I znowu dostał słowo prorockie, że zwyciężysz. I zwyciężył. I wiecie co? Pan Bóg go wydał do jego rąk, tego króla aramejskiego, a on go pozostawił przy życiu, choć był klęty, choć był to wszystko miał zniszczyć wraz z tym królem. Darował mu życie i Pan Bóg mu zapowiedział, że zemrze. I zobaczmy, że ten Achab nie pouczył się z tego doświadczenia. Dwa razy Pan Bóg mu uratował życie i Izraelowi. Pan Bóg mu darował cały jego majątek. I za chwilę ten Achab zobaczył piękną winnicę przylegającą do jego dworu i zapragnął tej winnicy, która przylegała do jego pałacu. Chciał tam ogród warzywny sobie urządzić. A wiemy, co dla Izraela, dla tamtych ludzi, co znaczyła ojcowizna. To wy, którzy macie działkę, pole, dom, to wiecie, co znaczy ojcowizna. Pozbyć się ojcowizny to jest no, coś wielkiego, coś znaczącego. To nie każdy chce się wyzbyć ojcowizny. I zobaczmy, jak ta pokusa, najpierw to była pokusa, ale ona opanowała serce tego króla. Jak on się zachowywał. Kiedy usłyszał, że ten Nabot nie chce mu oddać tej swojej winnicy, choć mu ofiarował jeszcze lepszą winnicę albo duże pieniądze, ale to była jego ojcowizna. On nie chciał tego oddać. Wrócił do domu. Zobaczmy, jakie są oznaki tego, że ta pokusa opanowuje ludzkie serce. Położył się na swoim łożu, odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. Ta pokusa go, ta chciwość, ta chęć posiadania zawładnęła jego serce. I my się z tego możemy pouczyć, jak ta pokusa, nie daj Boże, by zapanowała nasze serce, to nieco podobnego może być i w naszym życiu. I tu później, jakśmy słyszeli, jego żona, ta zła kobieta Jezebel zadziałała. to ta straszna intryga, ten podstęp, kazała, napisała listy, wyłużyła tych starszych i przedniejszych obywateli. Zobaczmy, że do tych złych rzeczy, do tej pokusy, do tej chciwości człowiek może wykorzystać i tych obywateli tak zwanych porządnych. Jak to idzie dalej ta chciwość i pokusa? Wszystko było zaplanowane, wszystko było polegało na kłamstwie, na oszustwie. W tym liście kazała im znaleźć dwóch fałszywych, nikczemnych ludzi, którzy będą fałszywie świadczyć o tym Nabocie Jezreelczyku, aby go zlikwidować. I tak się stało. To był podstęp. I oni świadczyli o nim, że bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go i ukamienowali. I to byli, mieli w tym udział obywatele miasta, starszyzna i przedniejsi obywatele. Zobaczmy, moi drodzy, jak chciwość wciąga innych. I potem ta Izrael, ta Jezebel, ta małżonka, kiedy to się wszystko stało, powiedziała mężowi, już masz tę winnicę, możesz wziąć sobie. I on w ogóle nie zareagował, poszedł i sobie wziął tę winnicę. A to, że to było zabójstwo, że to było kłamstwo, że to była likwidacja sprawiedliwego, uczciwego człowieka, to go nie ruszało, to nie miało żadnego znaczenia. To, że Nabot nie żyje, w ogóle to nie miało dla niego żadnego znaczenia. I zobaczmy, jak te złe pragnienia, jeśli możemy tak powiedzieć, te pokusy, ta chciwość, jak może owładnąć ludzkim sercem. I tu w programach mamy, mielibyśmy sobie powiedzieć o parę słów o tych złych i o tych dobrych pragnieniach. Już tu dzisiaj było o tym mowa. Jest tutaj w tych tekstach list do Galacjan. Bardzo ważne miejsce, w którym jest mowa o tym, że są pragnienia pochodzące od Ducha Świętego, ale są pożądliwości naszego serca. I my byśmy mieli tak bardzo się często pytać, to, co w moim sercu, w moim życiu działa, czy to jest z Bożego Ducha, czy to są pożądliwości cielesne. Ja przeczytam te trzy wiersze z listu do Galacjan z 5 rozdziału, 16, 17, 18 wiersz. Mówię więc, mówi apostoł Paweł, według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. I później są wymienione, nie będę przypominał, wiemy, jakie są te pożądliwości ciała, a jakie są owoce ducha. Często na godzinach biblijnych te miejsca są cytowane. Ja bym się na tym zatrzymał. Pragnienia ducha. Jakie są, moi drodzy, pragnienia ducha? Ja przytoczę jedno miejsce z psalmu. Z psalmu 42. Znane dwa wiersze.
Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? To jest to najważniejsze pragnienie z Bożego Ducha, pragnienie Boga. Jeśli w moim sercu jest stale obecne pragnienie Boga, to nigdy mojego serca, moim sercem nie zawładnie pragnienie, te pragnienia cielesne, tej pożądliwości. Dalej w tych programach jest mowa o pragnieniu Bożego Słowa. Jest tyle miejsc mówiących o tym, że człowiek, który pragnie Boga, pragnie słuchać i czytać Jego Słowo. Dalej człowiek, jeśli pragnie Boga i Jego Słowa, to pragnie dzielić się tym Słowem z innymi. Dalej jest pragnienie życia wiecznego, bycia z Bogiem nie tylko tu na ziemi, ale i w wieczności. Tych pragnień z Bożego Ducha jest wiele, ale ja bym to ujął w tym jednym pragnieniu, ono wyraża to wszystko. Jeśli Duch Boży mnie prowadzi ku Bogu, że ja pragnę Boga we wszystkim, to naprawdę nie pozwolę, aby te pokusy mną zawładnęły. A dzisiejsze, jak już wspomniałem, słowo i to kuszenie Pana Jezusa, szczególnie ten tekst dzisiejszego kazania ze świętego Jakuba, o których mówi Jakub, o tych próbach, którym podlegamy. Próby są częścią naszego życia i wszyscy podlegamy tej próbom. Przecież podoba nam się auto sąsiada. Przecież podoba nam się nieraz piękny dom, który ktoś wybudował. Przecież podoba nam się nowe ubranie. Przecież podobają nam się i to jest w porządku. Ale jeśli zaczyna to opanowywać moje życie, moje serce, zaczynam na moim łóżku przemyśleć, jak ten Achab o tej winnicy tego Nabota, to znaczy, że ta pokusa już weszła do mojego serca i zaczyna działać, i zaczyna opanowywać moje myśli, serce, a to może prowadzić i do czynów. Dlatego tak bardzo ważne to jest, abyśmy nad tym czuwali. W pierwszym liście świętego Piotra w 2 rozdziale, 11 wiersz, jest takie ważne napomnienie. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Moi drodzy, ta walka w nas, te pokusy będą do końca życia. Nie jesteśmy wolni od tych pokus nigdy. Jakub mówi, że to nie Pan Bóg nas kusi, ale te pożądliwości, ten stary człowiek, który mimo tego, że jesteśmy nowonarodzonymi ludźmi, żeśmy narodzili się z ducha, ale ten stary człowiek będzie się odzywał, będzie nas kusił i będzie chciał nas zwieść, abyśmy wrócili do tej chciwości, do tych różnych pożądliwości, aby to nas opanowało na nowo. Ten bój będzie do końca życia. Dlatego jest to tak ważne, abyśmy na co dzień czuwali, abyśmy na co dzień sięgali po Boże Słowo, abyśmy się często pytali codziennie, czy Pan Bóg we wszystkim jest w moim życiu na pierwszym miejscu, czy może już się wkrada to złe pragnienie, ta chciwość tego posiadania. Zobaczmy, jak telewizja, jak reklamy, jak internet, jak to wszystko na nas szalenie działa, aby nie tylko myśli, ale sercem i całym życiem naszym, nad całym naszym życiem zapanować. Jeszcze na koniec powróćmy do tego naszego rozważanego tekstu. Dobrze wiemy, jak się zakończyło. Właściwie o tym żeśmy nie czytali, ja krótko powiem. Prorok Eliasz powiedział do oczu Achabowi o jego złym postępowaniu, o tym, co się stało. I zapowiedział mu, że psy będą lizały twoją krew, tam, gdzie popłynęła krew Nabota. Również Eliasz zapowiedział, że Izabel, jego żona, taką samą straszną śmiercią umrze. I wiecie, że to zadziałało? Że Achab, kiedy usłyszał o tym strasznym Bożym sądzie, który miał na niego spaść i na jego żonę, zaczął czynić pokutę. Ukorzył się przed Bogiem. Zaczął pościć, po prostu przybrał strój pokutny i ukorzył się przed Bogiem. I zobaczmy, jak Pan Bóg jest miłosierny. Pan Bóg mu darował ten sąd, tą straszną śmierć, darował mu życie, ale zapowiedział, że ten sąd spadnie na jego syna, na cały jego dom, na całe jego potomstwo męskie i ten sąd miał spaść na tą Izabel, jego żonę. I tak to się stało. Jak czytamy później w drugiej księdze królewskiej, jego syn został zamordowany i na polu ptaki dziobały jego ciało. A Izabel została wyrzucona przez okno i psy pożarły jej ciało i lizały jej krew. To był straszny Boży sąd, ale to, że się ukorzył Achab, Bóg był w taki sposób nad nim miłosierny. Dlatego jest to i dla nas jakaś straszna przestroga, abyśmy z jednej strony walczyli przeciw pokusom, ale nie ulegli im, walczyli i o swych siłach nie damy rady, ale z pomocą Bożą, z pomocą Ducha Świętego, z pomocą tego, że będziemy wierni Bożemu Słowu, zwyciężymy. Tego życzę wam i sobie. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy bratru Štrumfovi za zwiastowane Boží slovo. Děkujeme za pozdraví a posíláme pozdraví do Karvine.
Dnes jsme probírali ten známý příběh o Nabotově vinici. Už tu toho bylo hodně řečeno. A o zlých Achabových touhách, které byly jednou z příčin jeho špatného konce. To dnešní téma znělo, nebo zní, já chci. Jsou to slova, která vyjadřují touhu toho, kdo něco chce a po něčem touží. Možná, že je někdy nevyslovujeme to nahlas, ale v našich myšlenkách čas od času určitě mají své místo. Zvlášť nám rodičům jsou tato slova dobře známa, už jsme o tom slyšeli. Vy, co máte malé děti, si určitě dovedete představit tu situaci, kdy jste s dětmi v obchodě s hračkami a vy máte ten velký problém odolat přáním vašich dětí, abyste jim koupili tu nebo onu hračku, na kterou zrovna nemáte peníze, nebo je tato hračka nevhodná věku dítěte. A někdy přesto podlehneme a této touze, nebo i vlastní touze, a takovou hračku koupíme. Vzpomínám si, že jsme jednou koupili jednomu z našich synů takovou hračku, která nebyla zrovna vhodná pro ně, nebyla uměrná jejich věku, byl to krásný traktor Zetor Crystal s dálkovým ovládáním, tehdy to bylo ještě na takovéto lankové ovládání. A co se stalo, z důvodu, že kluci byli malí, nepochopili, jak se to ještě ovládá, došlo k úplné devastaci vlečky a mně se podařilo zachránit ještě ten traktor. A jako rodiče jsme přecenili jejich schopnosti a pak jsme jim později tento traktor dali a oni už věděli, jak s tím zacházet a měli z toho velikou radost. Proč o tom mluvím? I my jsme děti našeho nebeského Otce a máme různé touhy a přání mít něco, co mají možná jiní a my ne. Ale Pán Bůh nás zná mnohem lépe a některé věci, po nich toužíme a za ně možná prosíme, nám nedá vůbec, anebo je nám dá později, kdy On uzná, že je to ta nejvhodnější doba pro nás. Někde nám chybí trpělivost a splnění našich tužeb bereme do svých rukou a to nás tak zaměstnává, že pak nemáme čas na Boha, na mnohem důležitější věci týkající se věčnosti a na ostatní lidi kolem nás. Král Šalamoun o tom krásně mluví v 3. kapitole Kazatel. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. A pak v 11. verši píše, on všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jenž Bůh koná. Musíme si znovu položit otázku, především já sám sobě, zdali nezahlušujeme v našem životě tu touhu po věčnosti přílišnými starostmi o ty materiální věci. Prosme Pana Ježíše o sílu a trpělivost podřídit se jeho vůli i v této oblasti. To je ta první věc, která mě z dnešního textu oslovila. Mám tu pro vás ještě jednu otázku, i když byla soutěž. Víte, která přikázání Achab a Jezabel přestoupili s tím svým jednáním v této kapitole? Takže to bylo nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš. Mimo to, že Achab a Jezabel přestupovali permanentně to první přikázání, že si dělali ty bůžky. Dovolte, že se na chvíli zastavím právě u toho 10. přikázání. V novém překladu je to vyjádřeno takto. Nebude vás žírat závist a touha po cizím majetku, partnerovi nebo služebnictvu a zvířatům. Nebudete dychtit vůbec po ničem, co patří někomu jinému. To 10. přikázání, na rozdíl od ostatních, postihuje i naše myšlení. Zatímco ostatní přikázání mají na mysli již vykonaný čin, 10. přikázání nás upozorňuje na to, že mnohé zlo začíná v našem srdci, v lidském srdci. Je to naše sobecká touha, závist, chtivost a nenasytnost, co nás ovládá a vede k činům, kterým si kazíme život a mnohokrát i ztrácíme přátele. Každý hřích začíná žádostmi, už jsme tu o tom slyšeli, a apoštol Jakub píše, každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. V tom je velikost 10. přikázání, že nás upozorňuje na to, že jestliže dovolíme žádosti, aby nás ovládla, pak už je to jen otázka času a příležitosti, aby se hřích projevil konkrétním skutkem. A to 10. přikázání můžeme chápat jako takový ochranný vál, jakousi prevenci hříchu. Proto přestoupení 10. přikázání znamená ztrátu těchto zábran k vykonání zlého skutku, tedy přestoupení i těch ostatních přikázání. Můžeme to vidět na životě Achabově, ale také na životě krále Davida, kdy zřešil s Betšebou a dalších postav v Biblii. Ale to se také projevuje i v mém životě a určitě v životě každého z nás. V Božím slovu máme mnoho rad, jak odolat žádostem. Uvedu tři z nich, týkající se naší mysli, vděčnosti a srdce. V Filipenském 4.8 čteme: přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklízí pochvalu. A pak Tesalonicenským 5.18: stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte. A žalmista v 51. žalmu píše: stvoř mi, Bože, čisté srdce. Prosme Pána Ježíše o sílu řídit se těmito radami a pak ty špatné touhy nebudou mít místo i v našem životě. Dovolte, že zakončím takovým parafrázovaným zněním toho 10. přikázání. Buď vděčný za to, co máš. Nenech se strhnout k závisti a dopřej každému, aby se těšil z toho, co mu bylo dáno.